Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry,
firma Wise Financial
oraz
Biuro Polski Paszport.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Jesteś właścicielem biznesu i zatrudniasz na W2? Należy Ci się zwrot do 26 tysięcy na pracownika. Dzwoń do Agaty z Wise Financial 847-571-8527. 847-571-8527.
W Biurze Polski Paszport wyciąganie aktów stanu cywilnego i wyroków spraw sądowych w Polsce, upoważnienia majątkowe, kupno i sprzedaż nieruchomości w Polsce, odrzucanie spadku, potwierdzenia i pisma notarialne, paszporty polskie i amerykańskie. Masz sprawę? Dzwoń 312-224-2700-224-2700. polskipaszport.com.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
A my jak zawsze w piątek o tej porze witamy na naszej antenie redaktora Łukasza Warzechę. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I nasz temat pierwszy, taki najgłośniejszy, wracamy do tematu czołgów, dlatego że o tych czołgach tyle się mówiło, że musimy być może nawet zakończyć w tej chwili ten temat, czy rzeczywiście temat jest zakończony, dlatego że w tym tygodniu dostaliśmy informację o tym, że niemiecki rząd ogłosił, że Niemcy przekażą Ukrainie czołgi Leopard, jak również wydadzą odpowiednie zezwolenia krajom partnerskim, czyli w tym również Polsce, na dostarczenie właśnie tych czołgów Leopard. Premier Mateusz Morawiecki w tym tygodniu mówił, że oprócz przekazania 14 czołgów, Polska przekaże również 30 czołgów PT-91. Oprócz tego ja widzę, że słyszymy, że coraz więcej krajów tutaj w Europie deklaruje się, że przekaże czołgi i oczywiście Stany Zjednoczone z tą głośną informacją o Abramsach.
Przy czym czołgi Abrams, co jest pewnym sukcesem dyplomacji niemieckiej, bo to Niemcy domagały się, żeby, czy stawiały jako warunek podjęcia swojej decyzji to, żeby Stany Zjednoczone, które poprzednio się przed tym bardzo broniły, zdecydowały o przekazaniu swoich czołgów, ale to jest pomoc w dłuższym terminie, to nie będzie równoległe. Czyli pierwszym rzutem tej pomocy mają być przede wszystkim czołgi Leopard z różnych krajów, plus rzeczywiście te 30 czołgów twardych. No to tutaj można na tę sprawę spojrzeć pod różnymi kątami. Ja bym namawiał do spojrzenia trochę innego niż to, które dominuje, zwłaszcza w polskich mediach, bo to znamy, nasi słuchacze mogą sobie to łatwo przeczytać, czyli że to jest sukces, że Polska skonstruowała koalicję, że Niemcy uległy pod naciskiem. No jednak mówiłbym, że przede wszystkim amerykańskim, nie polskim. To tak trochę tutaj u nas jest pokazywane, że to Polacy wymogli. To przede wszystkim Waszyngton wymógł zmianę stanowiska Niemców. Natomiast myślę, że główne pytanie, które trzeba sobie zadać, to jest jaki jest skutek i jaki ma być skutek przekazywania tej broni Ukrainie, jaki może być ten skutek. Można na to patrzeć na dwa sposoby, to znaczy po pierwsze można powiedzieć, no to jest taki rzut broni, który umożliwi Ukrainie zwycięstwo, tylko musielibyśmy się zacząć zastanawiać, co to właściwie znaczy zwycięstwo. Jak spojrzymy na to, co się dzieje na froncie w Donbasie, no to zobaczymy, że tam postępy to jednak raczej są rosyjskie ostatnio, choć bardzo niewielkie i okupione ogromnym wysiłkiem i ogromnymi stratami. I dlatego ja kwestię przekazania tych czołgów oraz nawet wspomina się ostatnio, to tak na razie bardzo, bardzo ostrożnie, ale wspomina się o samolotach F-16. Pierwsza o tym wspomniała Holandia. Odczytuję to raczej jako dosyć rozpaczliwy wysiłek powstrzymania ewentualnej rosyjskiej ofensywy i zapobieżenia ukraińskiej przegranej lub przynajmniej ustępstwom ze strony Ukrainy. Natomiast nie sądzę, żeby to prowadziło do jakichś zysków po stronie Ukrainy, a cóż dopiero do wygranej. To jest pierwsza kwestia. No, druga kwestia jest taka, że pamiętajmy, że w tym konflikcie nic nie jest stałe. Jak to zresztą prawie w każdej wojnie, chociaż tam w pierwszej wojnie światowej mieliśmy sytuację, kiedy przez dobrych parę lat front niemiecko-francuski się właściwie w ogóle nie przesuwał. To była taka wyjątkowa sytuacja. Natomiast tutaj nic nie jest stałe. I im większy jest ten nacisk, w tym wypadku w postaci broni już czysto ofensywnej ze strony Zachodu, no tym jednak bardziej potencjalnie chwiejna i ryzykowna robi się sytuacja. To znaczy tym większa jest potencjalna motywacja Rosji, żeby doprowadzić do eskalacji tego konfliktu. Ta opcja użycia na przykład taktycznej broni jądrowej, ona wciąż jest na stole, chociaż mniej się o niej ostatnio mówi, no ale ona przecież nie zniknęła. I to, co mnie trochę niepokoi, to fakt, że te potencjalne skutki negatywne takich działań w ogóle nie są brane pod uwagę. Tu też trzeba zaznaczyć, że w Europie są kraje, które od razu powiedziały, że nie wezmą udziału w tej operacji. Na przykład należy do nich Chorwacja, która bardzo wyraźnie postawiła sprawę, nie przekaże żadnych czołgów, ponieważ jak powiedział prezydent Chorwacji, pan Milanović, to by oznaczało przedłużanie, przeciąganie się konfliktu i zwiększenie ryzyka. Chorwacja tego nie chce. Więc opinie, a przecież Chorwacja jest członkiem NATO i Unii Europejskiej, więc opinie są tutaj bardzo różne. Ja się raczej nie spodziewam, żeby transfer tej broni stanowił jakąś ogromną różnicę, jeżeli chodzi o możliwość postępów ukraińskich. Natomiast to, co jeszcze mnie trochę niepokoi jednak, to jest kwestia obniżenia zdolności bojowych polskiej armii w związku z przekazywaniem kolejnych partii uzbrojenia na Ukrainę. No tutaj właśnie te czołgi twarde, które przecież jeszcze miały dosyć długo służyć w polskim wojsku, też są tego przykładem, a to nie jest tak, że my natychmiast będziemy je mogli zastąpić innymi czołgami, które kupujemy, no czyli tymi koreańskimi lub amerykańskimi, bo one muszą do nas fizycznie dotrzeć, to nie będzie od razu, i żołnierze muszą się wyszkolić na nie, to też nie będzie od razu. Także sprawa jest dosyć skomplikowana, natomiast myślę generalnie, że zbliżamy się, czy właściwie już weszliśmy w kolejny z tych bardziej ryzykownych niestety okresów ukraińsko-rosyjskiego konfliktu.
A my w naszym programie przejdziemy na polskie podwórko, do polskich tematów. Posiedzenie Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, na której miały być rozpatrywane rządowe projekty ustaw Prawo Komunikacji Elektronicznej i przepisów ją wprowadzających, zostało odroczone do 6 lutego. I tutaj się mówi o sukcesie opozycji.
Dlatego, że PiS tutaj został przegłosowany. To jest ciekawa sytuacja. Prawo i Sprawiedliwość pod wpływem dużej krytyki, którą ja wyjaśniałem przecież też w naszym programie, skąd ona się bierze, dotyczącej przepisów mających zwiększyć kompetencje służb, jeżeli chodzi o udostępnianie im informacji, przede wszystkim z komunikatorów elektronicznych, zgłosiło poprawki do tego projektu, poprawki, które te przepisy no, podobno usuwają. Mówię podobno, dlatego że miało to się odbyć tak, jak często PiS już robiło, czyli poprawki są zgłaszane tuż przed posiedzeniem komisji, członkowie komisji nie mają praktycznie szansy, żeby się tym poprawkom przyjrzeć, poprawki mają być głosowane, komisja ma przegłosować projekt i projekt wraca do Sejmu w tym momencie. Nawet ja, mimo że śledzę bardzo uważnie te sprawy, nie miałem szans przyjrzeć się tym poprawkom, dlatego że one po zgłoszeniu ich tuż przed obradami komisji nie lądują na stronie sejmowej. Niestety nasz system obserwacji tej legislacji w Sejmie jest tak skonstruowany, że w takiej sytuacji nie ma możliwości się tego dowiedzieć. No chyba, że się dostanie od posła po prostu skan papierów. Natomiast nie da się tego sprawdzić w internecie. Więc ja też nie wiem, co tam w tych poprawkach było i czy one rzeczywiście usuwały tę możliwość, czy może zastosowano jakiś trik. No i w tym momencie opozycja uznała, że nie można się zgodzić na takie szybkie procedowanie, bo to jest za poważna sprawa i trzeba przegłosować przełożenie sprawy o te no, kilkanaście dni. No i tutaj PiS to głosowanie przegrał, natomiast przedstawiciel rządu, jak ja się dowiedziałem od jednego z posłów, którzy nie są członkami tej komisji, ale ten poseł obserwował jej obrady, przedstawiciel rządu przyszedł, był pytany przez posłów, czy sam zna i potrafi wyjaśnić te poprawki i z rozbrajającą szczerością miał powiedzieć, że on nie poznał w tym samym momencie, co państwo, czyli posłowie, czyli też tuż przed obradami komisji. No więc tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że ta zmiana jest rzeczywista, autentyczna, że to nie jest jakiś trik, że rzeczywiście z tych przepisów projektodawca, czyli rząd PiS się wycofuje, bo one były potencjalnie bardzo niebezpieczne, ale tutaj naprawdę trzeba stosować zasady ograniczonego zaufania, więc zobaczymy, co się będzie działo na komisji w lutym.
W przyszłym roku, to jest nasz kolejny temat, w przyszłym roku w stolicy, w Warszawie, zacznie funkcjonować strefa czystego transportu, o której się właśnie teraz w Polsce mówi. Nie wjadą do niej stare auta. Z tego, co wyczytałem, chyba tam mowa o dieslach mających więcej niż 18 lat i autach benzynowych więcej niż 27. Równocześnie ratusz zapowiada i zaprasza mieszkańców do dyskusji, mówiąc, że jeszcze wszystko nie zostało do końca tutaj, jeżeli chodzi o sam kształt tej strefy i zasady, nie zostało do końca ustalone.
Tak, to są ten wiek pojazdów, o którym pan powiedział, on dotyczy pierwszego etapu, czyli od lipca 2024 roku, natomiast jak spojrzymy na etap ostatni, piąty, 2032 rok, to wtedy nie wjechałyby do tej strefy samochody benzynowe mające więcej niż 17 lat, i samochody z silnikiem diesla mające więcej niż 11 lat. One zresztą już by nie wjechały we wcześniejszym etapie od 2030 roku. No i tutaj już można mieć zastrzeżenia, bo jeżeli mówimy o samochodach z silnikiem diesla, to przynajmniej w Europie to są przede wszystkim samochody, które pracują. Większość samochodów, którymi posługują się przedsiębiorcy, to są samochody, które pracują, czyli one przewożą towary na przykład, dowożą towary do sklepów, do restauracji, które mieszczą się także w obrębie tej planowanej strefy. No i jeżeli weźmiemy ten wiek 11 lat w 2032 roku, no to znaczy, że wtedy każdy przedsiębiorca, który potrzebuje samochodu w tej strefie, musiałby mieć auto co najwyżej z 2021 roku, czyli musiałby je kupić co najmniej w ubiegłym roku. I pytanie jest, czy przedsiębiorców na to będzie stać, ale również jest pytanie, co z osobami, które mają starsze samochody, mieszkają w tej strefie, no i co, nagle odbierze im się prawo korzystania z tego samochodu. I tutaj jeszcze ratusz przyjmuje założenie, moim zdaniem nierealistyczne, prezentując informacje na temat tego, jaki procent aut obejmie ten zakaz. No i tutaj ratusz stwierdza, że w ostatnim etapie to będzie 27%, czyli ponad 1/4. Ale ratusz przyjmuje założenie tak zwanej normalnej wymiany pojazdów. Tylko że ta normalna wymiana pojazdów została w ciągu ostatnich lat potężnie zakłócona. Po pierwsze przez sam brak dostępności. Wszyscy, którzy czekają na samochód, nie wiem jak to jest w Stanach, natomiast w Polsce no, ten czas oczekiwania to jest co najmniej pół roku od jakiegoś już czasu, a czasem nawet więcej. Ale druga sprawa to są szybujące gdzieś w kosmos ceny samochodów. I ja myślę, że te założenia, które przyjmuje ratusz, są bardzo, ale to bardzo optymistyczne. Natomiast mało kto wie, mało kto sobie zdaje sprawę, że Warszawa zgodnie z KPO, gdybyśmy mieli wypełniać warunki KPO, to Warszawa będzie zmuszona wprowadzić taką strefę, ponieważ jest to jeden z warunków KPO. Tam są dokładnie dwa warunki dotyczące właśnie stref czystego transportu. One dotyczą dwóch różnych transz, przy czym to są transze nie tak zwane bezzwrotne, tylko transze z kredytu, czyli to jest ta część kredytowa KPO, no ale są te kamienie milowe tam. I jeden z nich zakłada obowiązkowe wprowadzenie stref czystego transportu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, które mają przekroczone normy zanieczyszczeń. Więc tutaj Warszawa by się kwalifikowała i Warszawa musiałaby i tak taką strefę wprowadzić. Oczywiście jakby już była do tego podstawa prawna, bo na razie to, co Warszawa planuje, to jest dobrowolne. Z tym, że tu trzeba pamiętać, że zarówno na KPO się zgodził rząd PiS, jak i rząd PiS wprowadził możliwość tworzenia takich stref czystego transportu w ustawie o elektromobilności, czyli Rafał Trzaskowski nie mógłby zrobić tego, co robi, gdyby nie ta ustawa, którą właśnie większość Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy przeprowadziła przez Sejm. Więc no, sprawa się rysuje dosyć nieciekawie dla tych, którzy mają starsze auta, a takich osób będzie moim zdaniem coraz więcej. Może jeszcze patrząc na te poszczególne etapy, spójrzmy na etap trzeci, bo on jest stosunkowo nieodległy. Teraz mamy 2023 rok, mówimy o roku 2028, bo te etapy są co dwa lata, rozpisane są co dwa lata. No czyli to jest tak powiedzmy półtorej kadencji Sejmu zaledwie. I wtedy do strefy mają już nie móc wjechać samochody benzynowe mające 22 lata, więcej niż 22 lata i z dieslem ponad 13-letnie, to dotyczy 16% pojazdów. No to już jest dosyć znacząca liczba, więc ja przewiduję, że będą z tego duże problemy zarówno na poziomie kontroli, jak i na poziomie wdrażania. Ratusz nie prezentuje żadnej oceny tego, jak to wpłynie na przedsiębiorców i na biznes. No jednym słowem będzie z tego duży problem, ale jeszcze większy problem będzie w Krakowie, bo tam strefa czystego transportu inaczej niż w Warszawie ma objąć całe miasto, co jest w ogóle jakimś ewenementem na skalę światową, więc tam krakowianie będą mieli jeszcze poważniejszy problem.
A naszym ostatnim tematem jest temat dotyczący edukacji. Polski rząd ufunduje uczniom szkół podstawowych, czwartoklasistom, darmowe laptopy. W myśl projektu przedstawionego przez premiera Mateusza Morawieckiego już we wrześniu tego roku pierwsi uczniowie otrzymają laptopy za darmo. I tutaj mowa o 370 tysiącach właśnie uczniów. I powstała teraz taka dyskusja. Też każdy chyba z nas ma wiele pytań, jeżeli chodzi o tę sprawę. Czemu tylko czteroklasiści, czyli jeżeli w tym momencie, w tym roku właśnie czwartoklasiści, to później pewnie rozszerzymy to na piąto i szóstoklasistów. Jak to w ogóle ma wyglądać? Pieniądze podobno, kancelaria premiera tutaj daje informację, mają tutaj koszt ma wynieść około 760 milionów złotych plus VAT, a pieniądze jak czytam na zakup sprzętu będą z KPO, które jeszcze KPO oczywiście wiemy, że jest w trakcie załatwiania.
No w KPO pieniądze muszą być odblokowane poprzez, na poszczególne transze muszą być odblokowane poprzez spełnienie również innych warunków, więc to może warto byłoby sprawdzić, jakie inne warunki są w tej transzy, o którą tutaj ma chodzić, a też warto pamiętać, że KPO to w ogóle jest jeden wielki kredyt, niezależnie od tego, czy to jest ta część tak zwana bezzwrotna, czy zwrotna, czyli kredytowa, bo po prostu wszystko to jest z kredytu. Ale generalnie rzecz biorąc, ten koszt miliarda złotych, bo tyle to wychodzi mniej więcej z VAT-em, jest gigantyczny, natomiast sama ta akcja, no to naprawdę trudno inaczej widzieć niż w kategoriach łapówki wyborczej, bo przecież w październiku będą wybory, a to ma się zdarzyć we wrześniu. I ja jestem niezwykle krytycznie wobec tego nastawiony. Nie byłbym tak bardzo krytycznie nastawiony, gdyby to była akcja rzeczywiście wycelowana w konkretne osoby. Czyli gdyby założenie było takie, że nie tylko czwartoklasiści, ale na przykład wszyscy uczniowie szkoły podstawowej od czwartej klasy w górę, no bo powiedzmy, że fundowanie laptopów młodszym dzieciom może nie być celowe, ale ci, którzy naprawdę tego potrzebują. Czyli znajdujemy tych uczniów, których na to nie stać, których rodziców na to nie stać i im fundujemy te laptopy. To jest pierwsza kwestia. A tak no to dostają wszyscy hurtem, ale tylko z jednego rocznika. To jest dosyć dziwna konstrukcja.
Dodajmy oczywiście, przepraszam panie redaktorze, że te laptopy mają przejść później na własność. To nie jest tak, że one są pożyczane, jak słyszymy w wielu krajach, między innymi tutaj w Stanach Zjednoczonych, często na szczeblu na przykład licealnym wiele szkół daje na czas na przykład roku szkolnego.
Tak, i to też budzi ogromne wątpliwości, ponieważ pojawia się natychmiast pytanie, co się potem z tymi laptopami stanie. No, czy nad nimi będzie jakakolwiek kontrola, czy nad nimi będzie jakikolwiek nadzór. No bo jednak można sobie wyobrazić dużo sytuacji, w których uboższa rodzina dochodzi do wniosku, że no laptop laptopem, ale trzeba go po prostu sprzedać, żeby, nie wiem, no kupić dzieciom nowe ubrania, czy kupić węgiel na zimę. Nie mówię tutaj o alkoholu, bo to się tak często się pojawia takie skojarzenie, że ludzie będą sprzedawać i kupować alkohol, ale to już jest takie dosyć niskie i złośliwe. Pewnie takie osoby też będą. Natomiast chodzi mi o to, że cel edukacyjny tej akcji może w wielu przypadkach pozostać niespełniony. Więc nie, kolejny problem, kolejna moim zdaniem niemoralność dosyć głęboka wiążąca się z tą akcją, to fakt, że jest wiele rodzin, które też mają problemy materialne, w których rodzice poczynili ogromny wysiłek, żeby kupić swoim dzieciom laptopy i teraz okaże się, że inni dostaną te laptopy za darmo. No i to jest moim zdaniem bardzo, ale to bardzo złe podejście. To jest po prostu nieszanowanie poświęcenia ludzi, którzy właśnie ten wysiłek wykonali. Więc muszę powiedzieć, że jestem ogromnie krytycznie wobec tej akcji nastawiony i przewiduję też gigantyczne problemy praktyczne w jej wykonaniu. Wcale bym się zresztą nie zdziwił, gdyby się okazało, że to po prostu nie dochodzi do skutku, albo jeżeli dojdzie do skutku, to liczba związanych z tym afer, niedociągnięć, problemów będzie tak gigantyczna, że całość, jak to się mówi po angielsku, blow in the face, znaczy odpali, jakby odbije samemu panu premierowi Morawieckiemu w twarz, zamiast przynieść tę wyborczą korzyść.
Szczególnie, że tam jest mowa, panie redaktorze, tak na koniec o tym, że jeszcze będą tak, komputery dla nauczycieli, w następnym roku na kolejne laptopy dla uczniów. Tutaj wiemy, że czwartoklasiści, ale właśnie, później będzie dyskusja, co z pozostałymi klasami, więc to są przede wszystkim też duże pieniądze. To jest bardzo kosztowne, jeżeli chodzi o najbliższe kilka lat, jeżeli to w ogóle miałoby zostać na dłużej i rzeczywiście być wprowadzane.
No więc jeżeli spojrzymy na to, że koszt tylko dla jednego rocznika to jest 1 000 000 000 zł, a Polska przecież nie jest w jakiejś rewelacyjnej sytuacji finansowej, potrzebuje pieniędzy przede wszystkim na zbrojenia. No to jest nasz w tej chwili główny i najważniejszy cel. To naprawdę ta akcja nie powinna tak wyglądać. Ja podejrzewam, że gdyby to była akcja celowana, czyli faktycznie pomagamy tym, którzy naprawdę tego potrzebują. Tu można sobie różne formy tego wsparcia wyobrazić, również taką formę złotówka za złotówkę, czyli na przykład nie kupujemy w całości, ale dokładamy potrzebującym rodzinom do zakupu komputera określonej klasy dla dziecka. To myślę, że można by za te same pieniądze obdzielić potrzebujących z całej szkoły podstawowej obecnie. I to by miało większy sens, chociaż też uważam, że to nie jest w tej chwili najlepszy sposób wydawania pieniędzy publicznych, ale to by miało na pewno większy sens niż to rozwiązanie, które jest planowane.
Do tego tematu pewnie jeszcze w naszym programie wrócimy. Piątkowy program, komentarz polityczny, spotkanie z redaktorem Łukaszem Warzechą. Ja dziękuję panie redaktorze za nasze spotkanie, życzę miłego weekendu jak zawsze i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo, również miłego weekendu panu i państwu. Do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry,
firma Wise Financial
oraz
Biuro Polski Paszport.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Jesteś właścicielem biznesu i zatrudniasz na W2? Należy ci się zwrot do 26 tysięcy na pracownika. Dzwoń do Agaty z Wise Financial 847-571-8527. 847-571-8527.
W Biurze Polski Paszport. Wyciąganie aktów stanu cywilnego i wyroków spraw sądowych w Polsce. Upoważnienia majątkowe. Kupno i sprzedaż nieruchomości w Polsce. Odrzucanie spadku, potwierdzenia i pisma notarialne. Paszporty polskie i amerykańskie. Masz sprawę? Dzwoń. 312-224-2700. 224-2700. Polskipaszport.com.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.